Witam wszystkich bardzo serdecznie. Najważniejszym naszym wydarzeniem jest to, że dzisiaj rozpoczęliśmy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. Chcę serdecznie przywitać pośród nas księdza Wojciecha Sabaka, który wychodzi z Nowego Sącza, a którego już znamy, który te rekolekcje nam głosi. Są to rekolekcje kerygmatyczne, nie będę mówił więcej. Ksiądz Wojciech wytłumaczy, o co chodzi. Witam księdza Rafała, który też jest z nami i tę mszę świętą ofiaruje w Bogu wiadomej intencji, a ja modlę się za duszę świętej pamięci Danuty Kolasa, msza święta od córki Eweliny z mężem.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzewa tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział. Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Oto słowo Boże.
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy
Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Zmiłuj się, Panie,
jesteśmy grzeszni. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego Ducha swego.
Zmiłuj się, Panie,
bo jesteśmy grzeszni. Przywróć mi radość z Twego zbawienia. usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Zmiłuj się, Panie, bo jesteś grzeszny.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, ta łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwi. Oto Słowo Boże.
Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały.
Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały.
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały.
Pan z wami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Możemy usiąść. Drogie siostry, drodzy bracia, przywitajmy się na początku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na początku już wcześniej to czyniłem, ale na tej mszy świętej też to uczynię. Chcę bardzo podziękować księdzu proboszczowi, księdzu Pawłowi za zaproszenie, za to, że obdarzył mnie zaufaniem i zaprosił mnie tutaj na rekolekcję do Olszanki. Ta wiadomość o tym, że będę głosił rekolekcję w Olszance, to tak trochę spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Nie przypuszczałem w tym roku, że będę jakieś rekolekcje prowadził. Nawet swojego księdza proboszcza z tej parafii, gdzie obecnie posługuję, parafii Matki Bożej Fatimskiej na Powiślu, zapewniałem, że spokojnie mogę wziąć w tym roku kazania pasyjne. Ksiądz proboszcz się jakoś tak dopytywał: to nie będziesz jakoś w tym roku nigdzie głosił rekolekcji? Ja na to: nie, spokojnie, jeszcze mi to nie grozi. No i patrzcie się, jak to właśnie Duch Święty czyni. Odwraca te nasze plany, nasze myślenie dokładnie o 180 stopni. Ja sobie ułożyłem, zaplanowałem, zamierzyłem, że będzie tak i tak, a Duch Święty: no Wojciechu, będziesz prowadził rekolekcję w Olszance. I bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za to, że jest otwarty na działanie Ducha Świętego i tą wolę jego odczytał i mi ją oznajmił. Macie też odważnego proboszcza, bo zaprosił mnie takiego jeszcze niedoświadczonego młodego księdza. No ale skoro tak chce Duch Święty, to niech tak będzie. Jest mi niezmiernie miło, że będę tutaj razem z wami przez te 4 dni rekolekcji. Zapewniam ze swej strony, że dołożę wszelkich starań, że będę wam posługiwał tak, jak będę potrafił, głosząc Słowo Boże, modląc się razem z wami, sprawując dla was Najświętszą Eucharystię, posługując sakramentem pokuty i pojednania. I wybaczcie, jeżeli coś czasem niespójnie, czy niedokładnie powiem, gdzieś tam po ludzku się troszeczkę pogubię. Zdecydowałem, że w czasie tych rekolekcji, które w tym roku będziemy przeżywać tutaj w waszej parafii, przejdziemy drogą kerygmatu. Chciałbym wam w tej drodze towarzyszyć, nie nakazując czy zakazując, ale raczej tak dotykając istoty naszej wiary. I w tym miejscu również pokornie proszę o modlitwę. Są to moje pierwsze rekolekcje. Do tej pory to ja słuchałem rekolekcji. Inni mówili, teraz mi przyszło głosić i wy musicie mnie tutaj słuchać. Dlatego tym bardziej proszę o modlitwę, abym na tyle, ile będę potrafił i na tyle, ile również mogę, właśnie te święte rekolekcje poprowadził i przekazał jakoś to wszystko, co Duch Święty mi tu podpowie. 3 lata temu byłem na takich rekolekcjach, głosił je włoski karmelita, egzorcysta ojciec Gabriele Nanni, i on mówił, że dużo zależy od słuchaczy. Jeżeli słuchacze będą chcieli słuchać, to też temu, który mówi, będzie łatwiej mówić i rozwijać swoje wypowiedzi z kazania na kazanie, z konferencji na konferencję. Mam świadomość, że jeżeli zaprosimy Ducha Świętego, to nauczanie nie pozostanie bez echa, bez odzewu, ale będzie bardziej dotykać naszego serca, zapadać w pamięć, a przede wszystkim prowadzić do zmiany naszego życia. Bo przecież o to chodzi, po to są rekolekcje, aby się nawrócić, aby zobaczyć w swoim życiu, w swoim sercu te przestrzenie, te konkretne sprawy, które potrzebują nawrócenia. Słowa są tylko słowami. Jedne mogą być trafne, inne mniej. Ale jeżeli Duch Święty będzie nas prowadził, to te słowa przemówią do nas dużo mocniej, dużo skuteczniej, niż by nam się to po ludzku mogło wydawać. Więc zawołajmy do Ducha Świętego, poprośmy Go, aby przyszedł, aby nas napełnił, aby wypełnił nasze serce, aby oświecił rozum, aby właśnie to słowo, to głoszenie dobrej nowiny nie pozostało bezowocne. Możemy tak w myślach, w sercu powtarzać za mną słowa tej modlitwy. Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Amen. I niech tak się stanie. Powiedziałem już, że będziemy szli drogą kerygmatu. Nie wszyscy muszą od razu to słowo znać czy rozumieć, ale myślę, że w Olszance to już wiedzą wszyscy i rozumieją, o co chodzi. Ale jeszcze sobie to przypomnimy i wytłumaczymy. Powiem właśnie, czym jest kerygmat i wypunktuję kolejne jego prawdy, kolejne jego kroki. Kerygmat, skąd w ogóle takie słowo wziąłem? Kerygmat inaczej to pierwsze głoszenie dobrej nowiny, a więc nic nowego. Pierwsze głoszenie Ewangelii. Można powiedzieć, że kerygmat jest sercem przepowiadania. Można powiedzieć, że właśnie kerygmat to przepowiadanie osoby Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela człowieka. Głoszenie kerygmatu ma jeden cel. Ma budzić wiarę Chrystusa, który daje życie, który jest dawcą życia. I tego będziemy starali się trzymać w czasie tych rekolekcji. To będziemy czynić w czasie tych kazań, aby obudzić w sobie wiarę Chrystusa. I mi tego potrzeba i oczywiście każdemu z was, siostry i bracia. Widzimy, co dzieje się w Europie, na świecie. Dziś wielu chrześcijan odchodzi od Jezusa. Przyjęli sakramenty, przyjęli chrzest. Po pewnym czasie rezygnują z wiary, nie odczuwając w Kościele działania żywego Boga. Widzą doktrynę, widzą jakieś zakazy, nakazy, przykazania. Widzą rytuały, które jedne bardziej znają, inne mniej, ale właśnie nie odczuwają w swoim sercu działania żywego Boga. I tu jest właśnie ten wielki problem. A my chcemy właśnie temu przeciwdziałać. My chcemy temu przeciwdziałać, żeby tak nie było tu w naszej parafii, żeby nasze serca były właśnie otwarte na Jezusa Chrystusa. I właśnie po to jest to głoszenie kerygmatu. Po to jest to tak bardzo ważne i konieczne w tych naszych współczesnych czasach. Właśnie dzisiaj. Wiemy, co to już jest kerygmat, ale nie znamy jeszcze jego kroków. Nauczanie to zakłada uznanie sześciu prawd. Pierwsza prawda, którą dziś się zajmiemy, to jest miłość Boża. Druga to grzech. Dziś również o grzechu sobie powiemy. Jutro powiemy sobie o zbawieniu w Jezusie Chrystusie i o wierze i nawróceniu. tego dotkniemy, tak szczególnie właśnie jutro. Natomiast we wtorek powiemy sobie o Duchu Świętym i o wspólnocie. W środę chciałbym, żebyśmy zakończyli te rekolekcje tak maryjnie, z Maryją, spinając to taką, to wszystko, co tu było, co tu zostanie powiedziane, taką maryjną kramlą, żebyśmy się Maryi zawierzyli, żeby tym bardziej, bo ona wam tu patronuje, żeby was wspierała i chroniła przed wszystkim, co złe. I to jest w zasadzie ten wstęp, który może taki trochę przedługawy, ale on był konieczny, abyśmy zrozumieli, w czym rzecz, abyśmy zrozumieli, jaką drogą chcę was prowadzić w czasie tych rekolekcji. I pierwsza prawda kerygmatu: Bóg cię kocha. Bóg kocha każdego człowieka. To jest pierwsza i podstawowa prawda, jaką musimy, a raczej jako chrześcijanie, jako ludzie wiary, chcemy przyjąć. Bóg cię kocha. Wydaje się nam to takie oczywiste, normalne, oklepane. Ktoś powie: no dobrze, proszę księdza, ale to już znamy, to już słyszeliśmy, wiele kaznodziejów już o tym mówiło. Więc w ogóle po co zagłębiać się w ten temat? Po co jeszcze to rozdrabniać? Bóg cię kocha. To twierdzenie jest fundamentem naszej wiary. Miłość Boża jest czymś wspaniałym i niesamowitym. I nie daje się jej opowiedzieć słowami. Ja bym mógł tu mówić i mówić i mówić i nie dałbym rady. Trzeba jej po prostu w swoim życiu doświadczyć, zaznać, zakosztować, zasmakować. Miłość Boża wyraziła się w stworzeniu świata i człowieka. O tym dziś była mowa w pierwszym czytaniu. Bóg stworzył człowieka i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Gdyby Bóg nie kochał, to po co stwarzałby człowieka? Gdyby Bóg nie kochał, to po co dawałby mu życie? Gdyby Bóg nie kochał, to po co dawałby mu cały ten piękny świat do dyspozycji? Bóg stwarzając kochał. Bóg dając życie kochał. W akcie stwarzania Bóg po prostu dzielił się miłością. Można powiedzieć więcej, że ta miłość z niego tryskała. W oficie wylewała się strumieniami z jego serca. I tak było również w czasie całej historii zbawienia, w której Bóg pokazywał, jak bardzo kocha swój naród, jak kocha bardzo swój lud. To miłość Boża właśnie prowadziła lud na pustyni. To miłość Boża przemawiała ustami proroków. Miłość Boża narodziła się w Betlejem. Miłość Boża umarła na drzewie krzyża. Twój Bóg to Bóg miłości. Twój Bóg to Bóg konkretnych osób. Bóg, który zna twoje imię, który mówi do ciebie: nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu, tyś moim. Jezus na drzewie krzyża wykupił nas właśnie, wykupił nas, składając Ojcu najcenniejszą ofiarę, ofiarę miłości. Umarł z miłości do człowieka. Drzewo krzyża jest drzewem miłości. Każda kropla, która spłynęła po krzyżu, jest kroplą miłości. W przeciwieństwie do tego drzewa rajskiego, o którym dzisiaj słyszeliśmy, przy nim człowiek odrzucił za namową diabła miłość Bożą i zgrzeszył, właśnie siebie wybierając miłość własną, stając się w ten sposób zakładnikiem złego ducha, jego wpływów, jego zakusów. Zobaczcie, kiedy Judasz pospiesznie stał i zaczął wychodzić z wieczernika, to Jezus patrzył na niego z miłością. Kiedy Piotr się po trzykroć zaparł, to Jezus patrzył na niego z miłością. Kiedy arcykapłani, uczeni w piśmie, szydzili, drwili, opluwali świętą twarz Jezusa, to też Jezus patrzył na nich z miłością. Kiedy Piłat umył ręce, też Jezus patrzył na nich z miłością. I tak za każdym razem jest. I tak za każdym razem, niezależnie od tego, czy upadłeś, czy powstałeś, dźwigając swój krzyż, Jezus patrzy na ciebie spojrzeniem. I to jest spojrzenie przejmującej miłości. Im dalej odchodzimy od Jezusa, wybierając miłość własną, tym bardziej jeszcze nas kocha. To jest ten paradoks. To jest ten paradoks Bożej miłości, którego nie zrozumiemy, nie pojmiemy, ale możemy właśnie odpowiedzieć na Niego sercem, odpowiedzieć miłością na miłość. Pomyślmy, jak musi kochać Bóg. Skoro miłość ludzka potrafi być potężna, to jaka jest miłość Boga? A nie do ogarnięcia, nie do opisania, nie do wyobrażenia sobie. Zdarza się, że słyszymy przejmujące bólem słowa: byłeś niechcianym dzieckiem, rodzice nie zaplanowali, to była wpadka. Ale nie taki jest Bóg. On cię dziś i każdego kolejnego dnia zapewnia. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach. Możesz usłyszeć od rodziny, w domu, od przyjaciół, znajomych, od sąsiadów różne słowa, że jesteś nikim, że do niczego się nie nadajesz, że jesteś zerem. Tego typu określenia. Nieraz może ktoś z nas tutaj tego typu słowa usłyszał, ale Bóg patrzy na ciebie inaczej. Bóg cię kocha. W Jego oczach jesteś najważniejszy. W Jego oczach jesteś właśnie tym ukochanym Jego dzieckiem. Bóg składa tę obietnicę i zapewnia. Jesteś moim ukochanym dzieckiem. Jesteś chciany. Ja cię chcę. Jesteś zaplanowany. Od zawsze znam Twoje imię. Jesteś upragnionym dzieckiem. Jezus, umierając na krzyżu, to potwierdził. Jezus, umierając na krzyżu bezwarunkowo, darmowo, nie pragnąc niczego, w zamian ukrył cię głęboko w swoim przebitym, najświętszym sercu, które zawsze bije dla ciebie i z którego codziennie wypływa strumień łaski, aby cię podźwignąć, aby cię umocnić. Bóg nie jest tym, który stoi z batem nad tobą. Jak ci się tylko noga powinie, upadniesz, zgrzeszysz, to tym batem cię przez plecy. Bóg jest tym, który wyciąga do ciebie swoją dłoń w każdej godzinie, w każdej minucie, w każdej sekundzie tą dłoń ci daje. Jest taki obraz świętego Franciszka, jest taki obraz, na którym właśnie Jezus z krzyża wyciąga swoją dłoń do Franciszka, do świętego Franciszka. Ale przecież to samo dzieje się każdego dnia właśnie w naszym życiu. Jezus przybity do krzyża chce ci podać swoją dłoń. Bóg jest potężny, wielki, wszechmogący, jednak w całej swej potędze nie może przestać cię kochać. On nie kocha cię dla twoich zalet, ale kocha cię z twoimi zaletami. Nie przestaje cię kochać ze względu na grzech, który popełnisz. Bóg nie aprobuje zła, nie akceptuje go, ale akceptuje ciebie i robi to z wielką miłością. Benedykt XVI wypowiedział kiedyś takie piękne zdanie, że człowiek w swoim życiu musi przebyć drogę. A tą najdłuższą drogą, tą najdłuższą podróżą, jaką człowiek w życiu musi przebyć, to jest właśnie ta droga od mózgu, od głowy, od rozumu do serca. Jeżeli twoje serce się otworzy na miłość, jeżeli ją rzeczywiście przyjmiesz, to dzieło odkupienia uobecni się w tobie. Wtedy zrozumiesz, że Jezus umarł dla ciebie. Ksiądz Michał Olszewski w jednym ze swoich kazań mówił, że uczestniczył w wykładzie, w którym było ponad 100 sióstr ponad 100 księży i sióstr zakonnych z całego świata. Jeden z nich miał wielki tytuł naukowy, wielkie osiągnięcia za sobą, dokonania w kościele. I był też taki 80-letni, miły staruszek, profesor, salezjanin, Włoch, który mówił tak: nie bójcie się w swoich tytułach naukowych, w tym, co dokonaliście już w życiu, wziąć przed snem krzyżyk, który macie na piersi, i pocałować go z miłością do Pana Jezusa. Moi drodzy, zadanie domowe dla każdego z nas. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, czuje w sercu, niezależnie od tego, kim jesteś, co masz, co posiadasz, co właśnie już w życiu dokonałeś, jakie stanowisko piastujesz, czy zajmujesz, żebyś po powrocie z kościoła, czy przed snem, czy w innym momencie dzisiejszego dnia wziął krzyżyk z piersi, czy inny krzyż, który jest w twoim domu, i pocałował go z miłością, otwierając się właśnie na tą miłość Jezusa, otwierając swoje serce. Niestety miłość Bożą w naszym życiu niszczy grzech, a grzech ciężki zabija w nas Boga, zabija w naszej duszy, w naszym sanktuarium naszej duszy Boga. Jezus umarł na krzyżu, to nie był przypadek, to nie był przypadek. Jezus umarł na krzyżu, Wojciechu, Barbaro, Zofio, Antoni, Józefie, Pawle, Macieju, dla ciebie, za ciebie. Umarł za nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy zgrzeszyliśmy. To mówi święty Paweł właśnie w drugim dzisiejszym czytaniu. Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jezus umarł za nasze grzechy. Te nasze grzechy przyjął dobrowolnie już w czasie swojego chrztu w Jordanie. Przyjął każdy twój grzech, ten lekki, przez nikogo może niezauważalny, i ten ciężki, popełniony w ukryciu czy publicznie przed światem. Jezus przyjął każdy grzech każdego człowieka, aby odkupić nie wybranych, nie predestynowanych, jakąś elitę, grupę społeczną, ale wszystkich, bez wyjątku, każdego. Oprócz Jezusa na ukrzyżowanie prowadzono, wiemy, dwóch łotrów. Tradycja mówi o dobrym i złym łotrze. Oni dźwigając swoje belki, dźwigali dwa mniej lub bardziej ciężkie kawałki drewna. Jezus, dźwigając krzyż, dźwigał na swoich ramionach przede wszystkim nasze grzechy. Dźwigał nienawiść, profanację, bluźnierstwa, ludobójstwa, zabójstwa nienarodzonych, chorych, nieczystość, narkomanię, pijaństwo. Wziął to wszystko na swoje ramiona z miłości do człowieka. W słowach pouczenia skierowanych do Alicji Lęczewskiej, szczecińskiej mistyczki, Pan Jezus mówi, że największym nieszczęściem w życiu człowieka jest grzech, czyli właśnie odejście od Niego. Odrzucając Boga, człowiek oddaje się pod panowanie szatana, który coraz bardziej przyciąga i przyciąga do siebie. Ale tak robi to, żeby nie płoszyć. Jest bardzo sprytny. Bardzo łatwo nieraz z nami manipuluje i uzależnia. Najczęściej właśnie tak niezauważalnie. I grzech śmiertelny, mówi Jezus, zabija mnie w sanktuarium duszy człowieka, który zgrzeszył. Jeśli trwa w grzechu, to zapisała właśnie ta mistyczka, jestem w jego duszy martwy i jego dusza jest martwa. Jest to taki stan, jaki był po mojej śmierci na krzyżu, bo istotnie krzyżując mnie w sobie, krzyżuje swoją duszę. Ale dokąd jest na świecie, ma możliwość zmartwychwstania duszy przez pojednanie ze mną. Gdy mnie zapragnie, wówczas zmartwychwstanę w jego duszy i ocalę go dla życia wiecznego. Nasza dusza z powodu grzechu może być martwa, może być martwa. Może być, jak pisze święta Faustyna, jak trup, mocne słowa, jak trup rozkładająca się. I choćby była właśnie jak trup, i choćby po ludzku nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone, nie tak jest po Bożemu. Cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. Grzech jest przyczyną niepokoju, grzech jest przyczyną całego zła, grzech jest przyczyną rozgoryczenia, smutku i gniewu, przeszkadza, uniemożliwia, aby właśnie ta Boża miłość ujawniła się w nas, w naszym życiu, na tym świecie. Jezus mówi, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Wielu ludzi we współczesnym świecie trzymanych jest w kajdanach grzechu. To nie w grzechu. To nie w grzechu, nałoga alkoholizmu, hazardu, pornografii, w szponach uzależnień, nie mogą się z tego wyzwolić. Stali się niewolnikami, nie mają tej prawdziwej wolności. Ksiądz Glass, pewnie tu przywoływany przez księdza Pawła, mówi, że za każdym grzechem, za każdym nałogiem stoi demon. Popadasz w alkoholizm, upijasz się, niszczysz zdrowie swoje, wykańczasz siebie, przy tym rodzinę, dzieci, żonę. Za tym wszystkim stoi demon alkoholizmu, który robi wszystko, aby cię jeszcze bardziej usidlić, jeszcze bardziej cię upodlić, jeszcze bardziej cię zniewolić, odebrać ci godność, godność dziecka Bożego. Ludzie zniewoleni cierpią niesamowicie. Dali się złapać na hak jak ryba. Próbują się uwolnić, ale sami nie są w stanie tego zrobić, bo ten hak grzechu coraz bardziej i bardziej się zaciska. W listopadzie byłem w szpitalu, bo miałem operację, zabieg. No i stawiłem się dzień wcześniej na ten zabieg. Na drugi dzień właśnie miałem mieć tą operację. I tak to się stało, tak to się poskładało, że w nocy nie mogłem zasnąć, ani oka zmrużyć. No bo byłem na sali z takim 30-letnim mężczyzną, alkoholikiem. I tak w zasadzie jak byłem w szpitalu przez te 3-4 dni, to on tak na moich oczach trzeźwiał, tak dochodził do siebie. Ja tak modliłem się za niego. Błogosławiłem mu cały czas, żeby może mu to życie się poukładało. Też rodzina mnie o to prosiła. To ja chciałem jeszcze bardziej. Ale na początku właśnie tak sobie myślałem, Panie Boże, dlaczego ja muszę wysłuchiwać w tym szpitalu wszystkich tych przekleństw, tych różnych rzeczy, takie zwidy miał różne. Nie mogę sobie odpocząć, zasnąć. I tak potem doszło to do mnie. Tak powoli Pan Bóg dał mi to zrozumieć, żebyś zobaczył, jak konkretny człowiek cierpi z powodu grzechu. Żebyś nie czuł się kimś lepszym, żebyś nie przekreślał go, nie potępiał, ale żebyś zobaczył w nim właśnie cierpiącego Chrystusa, że w nim jest właśnie Chrystus obecny i on w nim cierpi. Na drugi dzień do tego chłopaka, który właśnie trzeźwiał, zaczęli przychodzić jego bliscy, mama, tata, bracia, siostry, tam chyba ich wszystkich było, miał siostry i braci 12, dużo ich było w domu. I zobaczyłem coś pięknego, jak oni bardzo go kochają, jak się o niego troszczą, jak dobrze o nim mówią, jak go odwiedzają. Cały czas ktoś był przy nim. więc ze mną też tam nieraz rozmawiali, jak się jeszcze potem spostrzegli, że jestem księdze, to jeszcze bardziej te dyskusje różne się pojawiły. Ale zobaczmy, z jednej strony grzech, nałóg tego konkretnego człowieka, konkretny dramat, z drugiej zaś strony wielka miłość. Wielka miłość tych bliskich, wielka miłość do Niego. Nikt Mu właśnie Go nie odrzucał, nie potępiał Go, nie powiedział, ja Cię już nie znam, nie chcę Cię widzieć na oczy. Coraz więcej ludzi daje się usiedlić. Pracuję teraz na Powiślu, w Borkach, już mówiłem o tym. Tak nieraz spotykam się z różnymi właśnie uzależnieniami, nałogami. Wielu ludzi naprawdę tam boryka się z tymi nałogami. Przede wszystkim z alkoholizmem. Coraz więcej rozbitych małżeństw, rozbitych rodzin, tyle dzieci skrzywdzonych. Również przez to, przez ten rozpad małżeństwa, dramat rozwodu, tyle cierpienia i bólu, tyle wylanych łez. Najgorsze jest jednak to, że pomimo ogromu Bożej miłości człowiek wybiera grzech. Idzie za tym, co go niszczy, co prowadzi go do skupy. Ojciec Pio zwykł mawiać. Boję się grzechu śmiertelnego bardziej niż ognia. Strzeżcie się grzechu jak jadowitej żmii. Grzech rodzi się w nas, rodzi się w ludzkim sercu. Właśnie dlaczego drzewo cytryny daje zawsze kwaśne owoce, a nie słodkie? Ponieważ mając korzenie cytryny, nie może dawać innych owoców. Podobnie i my, mając korzenie grzechu, wydajemy owoce grzechu. Złość, lenistwo, nieczystość i tak dalej, i tak dalej. Potrzebujemy, aby ktoś przemienił nasze serce. Potrzebujemy Jezusa, aby wyrwał nas. Wyrwał z naszego życia ten korzeń grzechu. Inaczej ten chwast coraz bardziej i bardziej będzie się w nas rozwijał. Będzie zagłuszał ziarno ewangelicznego zasiewu, ziarno dobrych czynów. To jest podobnie jak na wojnie. Możemy walczyć z szeregowcami, pokonywać tych, którzy stoją na pierwszej linii, na froncie. Ale jeśli nie pokonamy generała, to nie wygramy wojny, to przegramy. Tym generałem w naszym życiu duchowym jest ten główny grzech. Każdy wie, który to jest ten grzech jego, który się tak bardzo w nas zakorzenił, tak bardzo się zadomowił, że zniszczenie wydaje się prawie niemożliwe. Już nie mam sił, nie daję rady, te razy próbowałem i nic. I znów powracam, znów przegrywam, znów upadam. Ale jak mówi święty Augustyn, kto walczy, ten jest zwycięzcą. Jeżeli walczysz, to jesteś zwycięzcą. Jezus też upadł na drodze krzyżowej. To jak tradycja mówi, potrójnie, może tych upadków pewnie było więcej. I właśnie tego upadki dają ci siłę, aby walczyć, aby powstać, aby iść naprzód. Nikt nie może powiedzieć, że jest bez grzechu, ale też nikt nie może powiedzieć, że walczy sam, bo walczy w nas Chrystus, walczy, jest przy nas cały czas, walczy z nami. I chociażby ci się wydawało, że jesteś największym grzesznikiem, że nie ma dla ciebie ratunku, że wszystko straciłeś, wszystko przegrane, że nie ma ocalenia. Ocalenie jest. Jest w nim krzyż Chrystusa, jest w nim krzyż Zbawiciela. Szatan robi wszystko, aby nas rzeczywiście oszukać, okłamywać, manipuluje. Jest ojcem kłamstwa. Nawet słowo grzech chce się dziś usunąć ze słownika. Już nie mówi się grzech, ale się mówi pomyłka, mówi się błąd, mówi się uchybienie, jakaś słabość. Ktoś zgrzeszył, a mówi pomyliłem się, popełniłem błąd. To jest wielkie oszustwo szatana, który próbuje rozwadniać, rozmywać jakoś to poczucie grzechu. Ale jeżeli chcę prawdziwie się nawrócić, to muszę grzech nazwać grzechem. To muszę wypowiedzieć w sakramencie spowiedzi to, to i to. Nie owijać w bawełnę, a może tak. Nie, nazwać to tak i tak. I wtedy dopiero przyjdzie uzdrowienie, uwolnienie. W swoim świadectwie Winnie Flynn, amerykański rekolekcjonista, daje nam taką cenną radę. Pisze tak. Grzech miał miejsce wtedy, gdy coś złego pomyślałem, powiedziałem, zrobiłem. Stopniowo zacząłem uważać to złe zachowanie także za wykroczenie przeciwko Bogu. Małe wykroczenia były powszednimi grzechami, one jedynie troszeczkę niepokoiły Boga. Poważne wykroczenia były śmiertelnymi grzechami i oprócz tego, że uniemożliwiały mi przyjęcie komunii świętej, powodowały, że Bóg stawał się na mnie zły, czy nawet wściekły. Spowiedź wraz z pokutą, którą wyznaczył mi kapłan, była czymś, co musiałem zrobić, aby wynagrodzić to, co popełniłem, aby mógł znowu chodzić do komunii, aby Bóg nie był na mnie już zły. I pisze dalej Winnie Flynn, jak bardzo się myliłem. Grzech nie dotyczy jedynie zachowania, on dotyczy relacji. Ty i ja nie jesteśmy tu przez przypadek. Nie zostaliśmy stworzeni przez Pana Boga w roztargnieniu, bo Bóg się nudził i stworzył nas, ulepił nas z gliny i nie miał nic innego do roboty. Istniejemy, bo Bóg jest Ojcem, który pragnął mieć dzieci, który stworzył nas na obraz i podobieństwo. Właśnie jesteśmy Jego dziećmi, aby właśnie otrzymać Jego miłość i ostatecznie dojść do udziału w Jego boskim życiu w Trójcy Przenajświętszej. Grzech następuje wtedy, gdy nie pozwolimy, aby Bóg był naszym Ojcem, gdy nie chcemy żyć z Nim w tej osobistej relacji, komunii, jako Jego synowie i Jego córki. Istotą grzechu właśnie jest to odrzucenie synostwa Bożego. Grzech to nie jest tylko wykroczenie przeciwko Bogu, odrzucenie Jego zasad, ale przede wszystkim zrezygnowanie z bycia Jego dzieckiem. To najbardziej boli Boga. To najbardziej boli Boga, jako naszego Ojca, jak dziecko nie chce Go znać, jak Go nie potrzebuje i odcina się przez grzech od tej relacji z Nim. Grzech jest jak ogromny problem, z którym wiesz, że sam sobie nie poradzisz. Musi przyjść ktoś większy, ktoś silniejszy, który go pokona, pomoże ci z nim walczyć. Tylko musisz sobie zdać z tego sprawę, że grzech jest obecny w twoim życiu. Tylko jeśli uznasz w sobie swoją słabość, grzeszność, to będziesz wtedy gotowy na przyjęcie pomocy, na przyjęcie miłości. Coraz więcej ludzi ulega temu kłamstwu szatana, że jak kogoś nie zabili, nie okradli, to przecież nie mają grzechu. Kiedy przychodzi nam taka myśl do głowy, to my w zasadzie, że nie mamy grzechu, to weźmy sobie do słowa z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. Nie ma w nas prawdy. Młody chłopak Leon w czasopiśmie Miłujcie się napisał o tym właśnie, że na zewnątrz to wszystko wyglądało dobrze. Nie piłem, nie paliłem, chodziłem do kościoła, dobrze się uczyłem, ale bagaż moich grzechów coraz bardziej pochylał mnie ku ziemi. Podobnie może być w naszym życiu. Zewnętrznie wszystko wygląda dobrze. Gdy ktoś nas zapyta, co słychać, odpowiadamy, że wszystko dobrze, jakoś leci, nic się nie dzieje. Anglicy, gdyby jakiegoś zapytać, to zawsze, chociażby mu się dom zawalił, chociażby jakaś choroba go spotkała, nieszczęście jakieś go spotkało, czy był, nie wiem, po jakiejś ciężkiej operacji, to tak odpowiadają, I'm fine, wszystko dobrze, to zawsze, wszystko dobrze. Zewnętrznie wszystko może być dobrze, a wewnętrznie grzech, który się tak zakorzenił we mnie, po prostu mnie zjada. Jak nowotwór zżera mnie od środka. Ile wytrzymam w takiej sytuacji? Pół roku, rok, 5 lat, 10, nie wiem. Ostatnio słyszałem, że ktoś tak właśnie 57 lat mówił w świadectwie, że był zżerany od środka przez grzech, przez ten rak grzechu. Sobie tego trudno i to wyobrazić sobie, no ale że było tak, że był w stanie tyle wytrzymać. Posłuchajmy jeszcze na koniec, co Matka Boża powiedziała boliwijskiej mistyczce Katalinie Rivas, gdy ta myślała, że jest bez grzechu. Czy sądzisz, że od wczorajszego wieczoru nie obraziłaś Boga? Pozwól mi przypomnieć ci o kilku rzeczach. Kiedy wyszłaś z domu, idąc tutaj, dziewczyna, która ci pomaga, podeszła do ciebie i poprosiła o coś, a ty, ponieważ byłaś spóźniona, nie odpowiedziałaś jej zbyt miło. To był brak miłości z twojej strony. A ty mówisz, że nie obraziłaś Boga. W drodze tutaj autobus wjechał na dróżkę, którą szłaś i omal cię nie potrącił. Odniosłaś się do tego biednego człowieka w sposób nieodpowiedni, zamiast modlić się i przygotować do mszy świętej. Zabrakło ci miłości, straciłaś pokój i cierpliwość i mówisz, że nie zraniłaś Boga. Przychodzisz w ostatniej minucie, a gdy procesja celebransów już wychodzi, by celebrować mszę świętą i zamierzasz uczestniczyć bez uprzedniego przygotowania. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jeżeli wierzysz w to, masz wiarę, to popatrz na krzyż. Popatrz na krzyż i uznaj w sercu, że jesteś grzesznikiem, a Jezus Chrystus jest twoim Zbawicielem. I kochani, już tak prawie 10, ale jeszcze tylko informacja, że przy drzwiach tam lektorzy będą rozdawać karteczki z dzisiejszym pierwszym i drugim prawem kerygmatu. Kto będzie chciał, to będzie mógł je zabrać jeszcze tam w domu, czy jak będzie w kościele, przeanalizować, przemytować, przemyśleć to, co ja powiedziałem i tam to Słowo Boże, które na tych kartkach jest zawarte. No i życzę wam właśnie owocnych rekolekcji, żeby Duch Święty mnie prowadził i was prowadził, aby te rekolekcje rzeczywiście były czasem nawrócenia i spotkania, doświadczenia żywego Jezusa Chrystusa. Niech Chrystus wam błogosławi w tym nadchodzącym tygodniu. Wszystkim szczęść Boże.